Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Losing the Signal to Reporterska historia biznesowa Jackie McNish i Seana Silkoffa o firmie Research in Motion, twórcy BlackBerry.
Autorzy śledzą drogę przedsiębiorstwa z Waterloo w Ontario. Od małej spółki, rozwijającej technologię bezprzewodowej transmisji danych do marki.
Gruto, która na początku XXI wieku zdefiniowała mobilną pocztę elektroniczną dla biznesu.
Osią książki jest współpraca Mike'a Lazaridisa, inżyniera i współzałożyciela RIM, oraz Jima Balsilliego, agresywnego negocjatora i menedżera.
Ich odmien talenti umożliwiły zbudowanie globalnej firmy, lecz z czasem stały się również źródłem napięć.
Książka nie ogranicza upadku BlackBerry do pojawienia się iPhone'a. Pokazuje splot opóźnionych decyzji produktowych, sporów wewnętrznych, trudności organizacyjnych i błędnego odczytania zmiany oczekiwań użytkowników.
Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego przewaga technologiczna, silna marka i lojalni klienci nie gwarantują trwałej pozycji w branży zmieniającej się wyjątkowo szybko.
To zarazem studium innowacji, zarządzania i strategicznej utraty kontaktu z rynkiem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
partnerstwo Lazaridisa i Balsilliego jako źródło przewagi, a później napięć. Najważniejszą konstrukcją książki jest partnerstwo dwóch liderów o radykalnie różnych kompetencjach.
Mike Lazaridis reprezentował techniczną wizję RIM. Koncentrował się na niezawodnej komunikacji bezprzewodowej, bezpieczeństwie i jakości urządzeń.
Jim Balsillie wniósł natomiast energię sprzedażową, umiejętność pozyskiwania partnerów oraz gotowość do twardych negocjacji z operatorami i klientami korporacyjnymi.
Taki podział ról był początkowo wyjątkowo skuteczny.
RIM nie musiało wybierać między inżynierią a ekspansją handlową, ponieważ obie funkcje miały silnych rzeczników na najwyższym szczeblu.
Autorzy pokazują jednak, że model współzarządzania wymaga wspólnej oceny zagrożeń i jasnego sposobu podejmowania decyzji.
Gdy skala firmy wzrosła, różnice temperamentów i priorytetów utrudniały spójne reagowanie. Konflikt nie był jedynie sprawą osobowości.
Miał konsekwencje operacyjne, bo organizacja otrzymywała sprzeczne sygnały dotyczące tempa zmian, produktów i strategii. Książka wskazuje więc, że duet założycielski może być przewagą w fazie budowy rynku, lecz wraz z rozwojem przedsiębiorstwa potrzebuje instytucjonalnych mechanizmów odpowiedzialności.
Charyzma założycieli nie zastępuje sprawnego ładu korporacyjnego ani zdolności do skorygowania własnych założeń. Po drugie,
mobilna poczta i bezpieczna sieć jako pierwotny model dominacji BlackBerry. BlackBerry odniosło sukces nie dlatego, że jako pierwsze umieściło telefon w kieszeni użytkownika,
lecz dlatego, że uczyniło mobilną komunikację zawodową praktyczną i wiarygodną.
Urządzenia łączyły fizyczną klawiaturę, sprawne przesyłanie wiadomości oraz własną infrastrukturę sieciową.
Dla firm, administracji i osób intensywnie korzystających z poczty elektronicznej oznaczało to szybki, bezpieczny dostęp do komunikacji poza biurem.
Książka podkreśla, że ten model tworzył więcej niż popularny sprzęt. Budował cały system zależności między RIM, operatorami telekomunikacyjnymi i klientami instytucjonalnymi.
Dzięki temu firma wypracowała wysoką pozycję w segmencie, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo liczyły się bardziej niż efektowny wygląd urządzenia.
Jednocześnie właśnie ta przewaga mogła zawężać perspektywę kierownictwa. Sukces w obsłudze profesjonalistów sprzyjał przekonaniu, że potrzeby rynku pozostaną stabilne.
Tymczasem smartfon zaczął być nie tylko narzędziem do pracy, ale też urządzeniem do korzystania z internetu, aplikacji, multimediów i usług konsumenckich.
Analiza BlackBerry pokazuje ogólniejszy mechanizm. Firma może doskonale rozwiązać problem ważny dla obecnych klientów, a mimo to przegapić zmianę definicji produktu.
Wartość infrastruktury staje się wtedy także ograniczeniem, jeśli chroni model biznesowy, który rynek zaczyna opuszczać. Po trzecie, iPhone.
Android i przejście od urządzenia biznesowego do ekosystemu aplikacji.
Derby relacji McNish i Silkoffa, wejście Apple i Google do telefonii komórkowej nie jest prostym pojedynkiem lepszego i gorszego sprzętu. Jest zmianą zasad konkurencji.
BlackBerry powstało wokół mobilnej poczty,
fizycznej klawiatury i zabezpieczonej komunikacji. iPhone spopularyzował natomiast interfejs dotykowy oraz wizję telefonu jako wszechstronnej platformy cyfrowej. Android dodatkowo przyspieszył rozpowszechnienie podobnego modelu u wielu producentów. Dla użytkownika coraz większe znaczenie miały aplikacje, przeglądanie sieci, ekran, multimedia i łatwość obsługi. Dla deweloperów liczyła się skala platformy i atrakcyjność jej ekosystemu. W takim układzie dawna przewaga BlackBerry nie znikała natychmiast, ale przestała wyznaczać kierunek rynku. Książka pozwala zrozumieć, że przełom technologiczny często polega na przesunięciu centrum wartości. Konkurencja nie odebrała RIM wyłącznie części sprzedaży telefonów. Zmieniła oczekiwania wobec tego, czym telefon powinien być. Reakcja firmy była utrudniona, ponieważ musiała jednocześnie bronić istniejących klientów, rozwijać nowe doświadczenie użytkownika i utrzymać sprawność własnej infrastruktury. To ważna lekcja strategiczna. Obserwowanie bezpośrednich rywali nie wystarcza, gdy rynek przekształca się w platformę łączącą sprzęt, oprogramowanie, usługi i twórców aplikacji. Po czwarte, BlackBerry Storm i koszt reagowania bez spójnej gotowości produktowej. Jednym z rozpoznawalnych przykładów omawianych w książce jest BlackBerry Storm. Urządzenie dotykowe wprowadzone jako odpowiedź na rosnącą presję konkurencji. Jego znaczenie wykracza poza ocenę pojedynczego modelu. Storm ilustruje ryzyko reakcji obronnej. Gdy przedsiębiorstwo próbuje szybko wejść w segment określany już przez konkurenta, lecz nie ma jeszcze wystarczająco dojrzałego produktu ani zgodności między technologią, projektem i oczekiwaniami klientów. Firma musiała odpowiedzieć na popyt na ekrany dotykowe, jednak jej doświadczenie, tożsamość marki i architektura produktów były mocno związane z klawiaturą oraz komunikacją biznesową. Książka przedstawia takie decyzje jako symptom szerszego problemu, a nie odosobnioną pomyłkę. Gdy organizacja długo broni dotychczasowego modelu, późniejsze dostosowanie bywa kosztowne i chaotyczne. Presja czasu skłania do kompromisów, które osłabiają jakość, a słabszy produkt może dodatkowo podważyć zaufanie do marki. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie wczesnego rozpoznawania trendów. Nie chodzi o kopiowanie każdego ruchu rywali, lecz o rozwijanie zdolności eksperymentowania, zanim zmiana stanie się oczywista. Przypadek Storma pokazuje, że tempo wprowadzenia produktu jest użyteczne tylko wtedy, gdy firma potrafi dostarczyć doświadczenie porównywalne z nowym standardem rynku. Sam pośpiech nie jest strategią innowacyjną. Na koniec, chaotyczny wzrost, konflikty wewnętrzne i ograniczenia zarządzania firmą technologiczną. Losing the Signal odróżnia się od uproszczonych opowieści o technologicznej porażce, ponieważ nie przypisuje upadku BlackBerry jednemu wynalazkowi konkurencji. Apple i Google były decydującymi wyzwaniami rynkowymi, ale autorzy opisują też wewnętrzne osłabienie RIM. Szybko rosnąca firma musiała koordynować rozwój urządzeń, oprogramowania, sieci, sprzedaży oraz relacji z operatorami na globalną skalę. Taka złożoność wymaga przejrzystych priorytetów i zdolności do podejmowania trudnych decyzji. W książce napięcia między liderami i chaotyczny rozwój organizacji są przedstawione jako czynniki zmniejszające szybkość oraz jakość reakcji. W praktyce przedsiębiorstwo może dysponować utalentowanymi inżynierami i silną pozycją finansową, a jednak tracić przewagę, jeśli informacje nie prowadzą do zgodnego działania. Istotna jest także kwestia kultury. Model, który nagradzał dotychczasowe sukcesy, mógł utrudniać przyjęcie wiadomości, że rynek konsumencki ocenia urządzenia inaczej niż klienci korporacyjni. Książka nie sugeruje, że sama reorganizacja automatycznie uratowałaby BlackBerry. Uczy raczej, że problemy strategiczne i organizacyjne wzajemnie się wzmacniają. Zewnętrzna zmiana staje się szczególnie groźna wtedy, gdy wewnątrz firmy brakuje wspólnego kierunku. Otwartej konfrontacji z faktami oraz mechanizmów pozwalających szybko przestawić zasoby na nowe priorytety. Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią branży technologicznej, strategią przedsiębiorstw, zarządzaniem innowacją i relacją między założycielami a rosnącą organizacją. Skorzystają z niej także menedżerowie pracujący w firmach, które posiadają silny, lecz dojrzały produkt i muszą rozpoznać, czy zmiana na rynku jest chwilową modą, czy początkiem nowej kategorii. Czytelnik nie otrzymuje prostego zestawu recept.
Otrzymuje natomiast konkretny materiał do analizy, jak sukces mobilnej poczty stworzył przewagę BlackBerry. Jak konkurencja platformowa zmieniła kryteria wyboru smartfona oraz jak konflikty i niespójność organizacyjna mogą ograniczać odpowiedź na zagrożenie. Praktyczna korzyść polega na lepszym rozumieniu, że innowacja musi obejmować nie tylko produkt, ale też sposób podejmowania decyzji,
słuchania rynku i rozwijania ekosystemu partnerów. Na tle wielu książek o upadkach korporacji Losing the Signal wyróżnia się reporterskim dostępem do osób związanych z RIM oraz skupieniem na kanadyjskiej firmie, która przez pewien czas wyznaczała globalne standardy komunikacji mobilnej. Nie jest to wyłącznie kronika triumfu i klęski. To wielowątkowe studium tego, jak firma może przegrać nie przez brak wcześniejszych osiągnięć, lecz przez trudność w porzuceniu modelu, który właśnie uczynił ją potęgą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jaki McNish, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.